naszej polskiej ziemi od zarania jej nowoczesnych dziejów, czyli od chrztu przyjętego w 966 roku, zawsze szczególne miejsce miał kult Matki Najświętszej. Mamy tego wiele świadectw, choćby ten najstarszy hymn polski, śpiewany tak często i przy wielu okazjach Bogu Rodzica. Polacy zawsze mieli Matkę Chrystusa w ogromnej czci. Chyba nade wszystko dlatego, że jak śpiewamy, chociaż Panią nazywamy, to jak Matkę Cię kochamy. Ktoś wyliczył, że w granicach dzisiejszej Rzeczypospolitej mamy ponad 3000 świątyń i kaplic dedykowanych Matce Najświętszej. Ta piękna świątynia zakopiańska, wotum wdzięczności za uratowanie życia Jana Pawła II po zamachu z 13 maja 1981 roku, jest też jedną z nich. A pośród tych wszystkich świątyń i kaplic około 600 jest dedykowanych Matce Bożej w niebo wziętej. Można więc śmiało powiedzieć, że prawda, że dogmat naszej wiary o tym, że Maryja po zakończeniu swojego ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do nieba, jest w Polsce, naszej ojczyźnie, zakorzeniony w świadomości religijnej, bardzo wyraźnie przyjmowany i czczony. Co oznacza tenże dogmat w niebo wzięcia? Otóż w najprostszych słowach oznacza, że Maryja, zakończywszy swoją ziemską wędrówkę, nie została poddana działaniom prawa śmierci, lecz bezpośrednio wzięta została do nieba, do radości Ojczyzny Wiecznej, do królestwa swojego umiłowanego Syna. Rzeczywiście taka prawda zawsze, od zawsze była w świadomości naszego Kościoła. Co więcej, często, zwłaszcza w liturgii Kościoła Wschodniego, mówi się o zaśnięciu Matki Najświętszej. Tak, w naszej ludzkiej rzeczywistości ona zasnęła na wieki, ale w tym samym momencie jej ludzkie ciało wraz z duszą zostało przemienione i wzięte do nieba. Doświadczyła w tym właśnie momencie tego, czego my spodziewamy się doświadczyć w perspektywie naszej śmierci i powstania z martwych. To jest to, co mówimy wierzę w ciało zmartwychwstanie i życie wieczne. Jak to wszystko jest? Jak to będzie możliwe? Nie wiem tego, bo nikt nie wie. Bo to Boża tajemnica, to Boże działanie, które przewyższa zdolność pojmowania naszego ludzkiego umysłu. Nie wiemy, ale głęboko wierzymy. To jest właśnie dogmat naszej wiary. Nie wiem, ale wierzę. Tak jak nie wiem, nie potrafię wytłumaczyć wielu innych prawd wiary. Weźmy chociaż jako przykład ten ogromny cud, co dokonuje się każdego dnia na ołtarzach całego świata, który za kilka minut dokona się także tutaj, na nowo. Chleb i wino zostaną przemienione w prawdziwe ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak to jest możliwe? Nie wiem, ale wierzę, bo sam Jezus to nam powiedział. To jest ciało moje, to jest moja krew. Wierzę, bo jestem człowiekiem wiary. Maria w niebo wzięta, święto jej w niebo wzięcia, to przecież święto nas wszystkich, bo wszyscy, którzy wierzymy w Chrystusa, jesteśmy wezwani do wieczności, do radości wiecznej, do życia już poza tą ziemią, w tym wymiarze nieznanym, o którym sam Jezus powiedział nam: w domu mojego Ojca jest mieszkań wiele. Kochani, my czujemy, że przynależymy do rodziny Jezusa. Imię chrześcijanin bierze się od imienia Chrystus. A w tej ziemskiej i wiecznej rodzinie swoje poczesne, niezwykłe miejsce ma Maryja, nasza Pani i Matka w niebo wzięta. Zatem wyznając i wielbiąc jej w niebo wzięcie, my wyznajemy, że ona osiągnęła świętość, pełnię świętości. Dlatego ją nazywamy Matką Najświętszą. I dlatego Jeśli należymy do rodziny Jezusa i Maryi, to znaczy, że my też jesteśmy powołani do świętości. W codzienności naszego życia zapominamy może o tym powołaniu do świętości. Zapominamy, że nasze życie na ziemi ma sens właśnie w perspektywie świętości, w perspektywie życia wiecznego. Inaczej byłoby ono tylko przemijaniem, takim trochę bezsensownym czekaniem na śmierć. I dlatego dobrze, że w takim dniu, jak ten dzisiejszy, przypominamy sobie o świętości, o tym, że różnimy się od całego tego stworzonego świata. Tym właśnie się różnimy, że nasze biologiczne przemijanie jest jednocześnie życiem wysługującym wieczność. Że jest sens we wszystkim, że każda pora ludzkiego życia jest ważna i dobra, bo stworzona przez Boga i zawsze Jego ręką. Słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, że Maryja, gdy dowiedziała się od archanioła Gabriela, że ma zostać matką Syna Bożego i gdy wypowiedziała swoje fiat, niech mi się stanie, że to w tym momencie, w którym realizuje się w niej, w jej życiu, w jej ciele, realizuje się ta przeogromna obietnica Boga dana ludzkości, że pośle na świat Mesjasza, swojego Syna. W tym momencie co czyni Maryja? Idzie z pośpiechem w góry do krewnej swojej starszej kuzynki Elżbiety. Idzie, jak mówi ewangelista, z pośpiechem w góry. Idzie, żeby się podzielić radością zwiastowania, ale nade wszystko idzie, żeby jej dopomóc w codziennych zajęciach, trudach, gdyż, jak zapowiedział anioł, owa krewna w odeszłym już wieku jest już w 6. miesiącu oczekiwania na narodziny dziecka, kuzyna Pana Jezusa, jaki będzie późniejszy święty Jan Chrzciciel. Zobaczcie, to jest ta moc świętości, jaką pozyje Maryja. Jest święta, najświętsza, wybrana na Matkę Boga. Doświadcza tej ogromnej łaski wybrania, a jednocześnie nie zapomina o istniejącym wokół świecie. Dlatego zdąża w góry z pomocą, z pośpiechem, z pociechą, z uśmiechem, a co najważniejsze, z Bogiem w sercu. Można by pokusić się o porównanie, że Maryja jest jakby taką żywą konstancją, która we własnym sercu niesie Jezusa do świata, do domu Zachariasza i Elżbiety. I tak właśnie, jak słyszeliśmy w Ewangelii, w tym domu, w tym ludzkim domu swoich krewnych, Maryja wyśpiewuje wspaniały hymn Magnificat. Wielbi dusza moja Pana, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Gdyby dzisiaj wielbimy Maryję Wniebowziętą, chcemy się od niej nauczyć tej świętości. Ale nie tylko tego bycia na zawsze w domu Ojca, ale tej świętości zasługującej, tego noszenia Pana Jezusa w sercu, ze świadomością, że życie tego świata, życie naszych rodzin, życie naszej ojczyzny może być lepsze, może być inne, może być bardziej święte, jeśli będziemy w nie wprowadzali Boga. Im bardziej będziesz święty Ty i ja, im bardziej będziemy święci, tym bardziej będzie święty i lepszy ten świat. I to jest nasze zadanie, to jest nasze powołanie, być świętymi. Jasne, wiemy, że jesteśmy słabi i grzeszni, że daleko nam do maryjnej świętości, ale jesteśmy tego świadomi. Dlatego na początku każdej mszy świętej uznajemy, że jesteśmy grzeszni, żeśmy zgrzeszyli myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. I dlatego prosimy Boga o przebaczenie, ale jednocześnie prosimy Maryję, aniołów, świętych, cały Kościół, was, bracia i siostry, o modlitwę, o wsparcie, byśmy się zmieniali, byśmy się przemieniali, byśmy nigdy się nie zniechęcali w stawaniu się świętymi tutaj na ziemi. Myślimy dzisiaj o tej naszej perspektywie świętości. wpatrując się w Marię, naszą Matkę Niebowziętą. Wpatrujemy się szczególnie tutaj, w tym Narodowym Sanktuarium Fatimskim, które obok odniesienia do Fatimy i związanych z nią objawień ma jakieś szczególne odniesienie do papieża Polaka, świętego Jana Pawła II, będąc właśnie wotum wdzięczności za uratowanie mu życia w zamachu. Zatem wpatrujemy się dzisiaj w niebo, patrząc na Panią Fatimską, wsłuchując się w jej objawienia i wspominając osoby i nauczania naszego świętego polskiego papieża. Żyjemy w tych czasach naznaczonych wojną, zarówno związaną z najazdem barbarzyńskiej Rosji na Ukrainę, ale także z wojną, jaka się dzieje w wielu innych miejscach. Papież Franciszek nazywa to trzecią wojną światową w odcinkach. Nie wiemy, co z tego wszystkiego może wyniknąć dla nas i dla świata. I może właśnie dlatego warto tutaj i dzisiaj zasłuchać się w słowa Maryi i w słowa świętego Jana Pawła II. Maryja w Fatimie dużo mówiła o niebezpieczeństwie wojny, ale mówiła też o tym, jak jej uniknąć poprzez nawrócenie i modlitwę. Tutaj nad ołtarzem mamy wypisane dużymi literami: niech ludzie odmawiają różaniec i czynią pokutę za swoje grzechy. Jak się wchodzi na stronę internetową, na transmisję online, nawet jeśli nie mam mszy świętej, to widząc ten ołtarz, jest to wielkie przesłanie Maryi z tego sanktuarium płynące do Polski i poza Polskę. Niech ludzie odmawiają różaniec i czynią pokutę za swoje grzechy. Czy my o tym pamiętamy? A nie wystarczy opowiadać, krytykować, myśleć, kto jaki krok zrobi na szachownicy tej wojny i wielu innych wojen na świecie. Odmawiać różaniec i prosić o wybaczenie. Niech ludzie odmawiają różaniec. Czy my to bierzemy na serio? Czy mamy nasz różaniec? A gdzie on jest dzisiaj, teraz, w tym momencie? Może niektórych leży gdzieś w szufladzie, w biurku i czeka, aż go tam znajdą, żeby zapleść między palce w trumnie. Albo wisi sobie na lusterku samochodowym jako taki talizman na wszelki wypadek. Weźmy różaniec do ręki. Odmawiajmy ją. Ofiarujmy Panu Bogu tę maryjną modlitwę, którą Jan Paweł II nazywał takim najprostszym egzorcyzmem przeciw mocy szatana. Różaniec, ten wieniec róż, wieniec modlitwy, kontemplacji, tajemnic życia Maryi i Jezusa, w które wplatamy nasze życie, nasze radości i smutki, nasze grzechy i powstawanie z nich. Ten różaniec może wysłużyć wielkie rzeczy. Wspominamy dzisiaj cud nad Wisłą. Ta też modlitwa wysłużyła wielkie rzeczy. I w historii naszego narodu mamy tak wiele przykładów i wydarzeń, gdy modlitwa, gdy uciekanie się pod Twoją maryjną obronę, gdy kierowanie wzroku do Boga dokonywało wielkich rzeczy. Nawet tych, które po ludzku wydawały się niemożliwe. Dzisiaj przynosimy do świątyni bukiety kwiatów, ziół, zbóż. Mówiono nam, że siostry, żeby tak to pięknie odekorować przed ołtarzem, to w pobliżu te wszystkie sklepy z warzywami i z owocami prawie ograbiły, ale kupiły. W każdym razie przynosimy, że to symboliczne wiązanki, czy rzeczywiście takie piękne wystawy tego, co jest owocem ziemi, tego, co ziemia nam dała. Ale żeby to wszystko powstało, trzeba było śmierci. Ziarno musiało obumrzeć w śmierci, żeby wydać owoc, żeby przynieść plon. Przynosimy to wszystko, aby podziękować aby poświęcić, aby prosić Pana Boga o dalszą troskę o nas, o błogosławieństwo. I dołóżmy dzisiaj do tego właśnie te róże naszej różańcowej modlitwy. Niech różaniec stanie się naszym czatem, takim mostem, telemostem internetowym, duchowym z Maryją, ze świętymi, z samym Panem Bogiem. Święty Jan Paweł II tak często mówił ludziom swoich czasów, gdy istniały wojny w Iraku, w innych miejscach, w Afganistanie, mówił, że wojna nie rozwiązuje problemów, ona je tylko mnoży. I tego doświadczamy znowu, jakby za mało jeszcze ludzkość się nauczyła, że wojna nie jest rozwiązaniem, że wojna jest problemem, że ona mnoży, niszczy, zabija. Wojna jest zawsze jakąś formą egoizmu człowieka, jest działaniem wbrew harmonii, jaką dla ludzkości stworzył Pan. Dlatego, gdy toczą się wojny, to tym bardziej trzeba wołać Boga o ich zaprzestanie. Te dalekie i te bliskie, te w społeczeństwie, w rodzinie, w sąsiedztwie, wołać do Pana Boga o zaprzestanie wojen, konfliktów, o powrót do pierwotnej harmonii, o nawrócenie ludzkich serc. Modlitwa dzisiejszego poświęcenia kwiatów i ziół, i zbóż, i owoców, którą na koniec mszy świętej odmówi ksiądz Marian Kustosz, a taki piękny fragment końcowy. Mówi tak. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niech nas, niosących naręcza dobrych czynów, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Niebowzięta, najdoskonalszy owoc tej ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do Twojego domu. Kochani, idźmy więc po drogach tego świata, wszędzie tam, gdzie żyjemy i jesteśmy. Przemieniajmy ten świat na lepsze. Dążmy do świętości, aby nasze ziemskie ścieżki prowadziły nas do nieba. A Maria, nasza Matka w niebo wzięta, niech nam stale towarzyszy. Niech nasza modlitwa różańcowa wyjedna każdemu z nas tę łaskę, aby Maria była z nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Thank you.